Rośliny wrzosowate, azalie, różaneczniki. Od strony językowej często mówimy rododendrony. Językowo to jest błąd, dlatego że jest to nazwa łacińska, nazwy łacińskiej się nie odmienia. Więc mamy gatunek rododendron i wtedy w polskim nazewnictwie mamy różaneczniki, czyli rośliny, które nie zrzucają liści na zimę. Niektórzy błędnie mówią, że są to rośliny zimozielone, a powinno się mówić, że są to rośliny wiecznie zielone, semper flores, dlatego że wiosną nie zrzucają liści, mają je całe sezon. Azalie zrzucają liście na zimę, więc w tym polskim nazewnictwie jeszcze raz mamy różaneczniki i azalie oraz azalię japońską, zwaną też rododendron karłowy. Maj jest okresem najobfitszego i najliczebniejszego kwitnienia tych roślin, chociaż wcześniej kwitnące gatunki, różaneczniki botaniczne, tudzież rododendron impeditum pod tą nazwą, one funkcjonują. Najwcześniej zaczynają kwitnienie już w marcu, mniej więcej w połowie marca, więc jeśli dobrze rozplanujemy ogród pod względem wyboru tego gatunku, możemy zaplanować kwitnienie w zasadzie od połowy marca aż do końca czerwca. Jeśli chodzi o rośliny wrzosowate, różaneczniki, azalie, wbrew krążącym mitom, są to rośliny sprawdzające się w ogrodach przydomowych. Mogą je hodować amatorzy. Nie można się tych roślin bać. Trzeba im zapewnić optymalne warunki, do których należą. Przede wszystkim kwaśny odczyn gleby. Jeśli nie mamy tego w ogrodzie, chociaż na przykład województwo lubuskie, szczególnie tutaj południowa część, słynie z gleb piaszczystych, które odczyn mają kwaśny sam w sobie. To jest odczyn około 3-3,5-4. Optymalną kwasowością gleby dla azalii różaneczników to jest 5-5,5 pH. Jeśli w ogrodzie nie możemy tego zapewnić, kupujemy po prostu torf ogrodniczy i w tym torfie, mieszając go z rodzimym gruntem, zapewniamy podłoże dla tych roślin. Różaneczniki mają duże, mięsiste liście, azalia ma ten liść drobniejszy. I to nam też podpowiada, że one będą miały duże zapotrzebowanie na wodę w sezonie wiosenno-letnim, szczególnie chodzi tu o lato. Różanecznik jest o tyle komunikatywną rośliną, że on sam pokazuje, kiedy mu tej wody brakuje, jeśli liście nam opadają. Nie tyle więdną, ale opadają. Zaczynają zwisać w dół. Jest to znak, że koniecznie ta roślina potrzebuje wody. System korzeniowy jest dość płytki i nie jest zbyt rozłożysty, nie jest zbyt szeroki, więc to też podpowiada nam, czy to też nam wskazuje, że te wymagania wodne tych roślin w okresie dużych upałów są duże. Jeśli chodzi o choroby, taką najgroźniejszą chorobą różanecznika jest fytoftora. Jest to zakażenie grzybem. Zarodniki fytoftory naturalnie występują w każdej gruncie, ale gdy nastąpi kumulacja, zbyt on się rozwinie, potrafi zaatakować roślinę. Charakterystycznym objawem porażenia fytoftorą jest całkowite więdnięcie pędów. Takie pędy, gdy to zauważymy, trzeba wyciąć przy samym pniu, w zasadzie usuwając cały ten pęd i stosując opryski preparatami grzybobójczymi i w zasadzie nie mamy do czynienia z innymi chorobami poważnymi na różaneczniku. Jeśli chodzi o azalię, taką podstawową chorobą jest mączniak. To też jest grzyb. Pojawia się charakterystyczny nalot. On w zasadzie pojawia się od połowy czerwca. Liście nam pokrywają się takim białym nalotem, jakby rośliny były obsypane mąką. Choroba nie zniszczy nam krzewu, ale mocno go osłabi. Jeśli nie będziemy walczyć z mączniakiem, kwitnienie w przyszłym roku i stan rośliny w przyszłym roku będzie o wiele gorszy, czyli wpływa na odporność roślin. Jeśli chodzi o szkodniki, najgroźniejszym, najbardziej uciążliwym szkodnikiem jest opuchlak. Jest to chrząszcz, mówimy też opuchlak truskawkowiec, który początkowo żerował przede wszystkim na truskawce, teraz w zasadzie żeruje na wszystkich roślinach. W ogrodzie przerzucił się nawet na rośliny iglaste. Zaczyna swoje żerowanie w połowie maja. Można rozpoznać jego obecność przez charakterystyczne wżery na krawędziach liści. Małe, okrągłe, symetrycznie robione wżery. Jest to znak, że chrząszcz zaczął żerowanie. O ile chrząszcz może nam roślinę jedynie oszpecić, niebezpieczne są larwy, dlatego że chrząszcze składają jaja w ziemi i larwy, które wykuwają się z jaj, zaczynają uszkadzać system korzeniowy. Żywią się tymi korzeniami. Nagryzają szyjkę korzeniową, gdy jest duże natężenie tego szkodnika. Mogą one roślinę uśmiercić. Jeśli chodzi o puchlaki, stosujemy opryski. Preparatami efektami podobnymi jak przy zwalczaniu stonki ziemnaczanej. Cykl rozwojowy jest bardzo podobny, z tym rozróżnieniem, że opryski przeciwko opuchlakom musimy przeprowadzać wieczorem. Chodzi o to, żeby przechytrzyć jego cykl żywieniowy. Chrząszcze zaczynają żerowanie wieczorem i żerują całą noc. Jeśli my, walcząc z nimi, zastosujemy oprysk rano, przed południem, to do wieczora ten preparat już nie będzie skuteczny i na pewno poniesiemy klęskę w tej walce.